Dziś porozmawiamy o mediacjach. Ostatnim razem, jak spotkałyśmy się w tym studiu z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, było dużo i głośno, a dzisiaj spróbujemy uporządkować tę wiedzę, którą próbowałyśmy Państwu przekazać wcześniej. Moimi i Państwa gośćmi są mediator Halina Borys-Pakieła. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I sędzia Sądu Okręgowego, a też koordynator mediacji, pani Irena Opolska.
Dzień dobry.
Sytuacja rozwodu, rozstania jest takim trudnym wydarzeniem w życiu rodziny, że porównuje się ją nawet do straty najbliższej osoby, a sytuację po rozwodzie nawet do żałoby. Czy można przez rozwód przejść bez strat?
Być może
emocjonalnych? No bo rozumiem, że tutaj dzisiaj nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, chociaż może trochę też, ale... Właśnie, czy ta mediacja jest alternatywą do konfliktów, które musimy rozwiązać przed sądem? I za chwilę zapytam panią sędzię, czy sąd musi być zawsze stresujący, ale właśnie, czy można rozwód przeprowadzić bez strat emocjonalnych, bądź też je zminimalizować przynajmniej?
Może wtedy bez strat emocjonalnych, kiedy ludzie już są absolutnie zdecydowani na rozwód i przechodzą podpisać tylko porozumienie okołorozwodowe, czyli poustalać wszystkie kwestie. Jeśli są dzieci, to rozmawiamy o kontaktach, o alimentach, o władzy rodzicielskiej, o miejscu zamieszkania dzieci. To wszystko ustalają, ewentualnie plan wychowawczy. I wtedy, jeśli jest w istocie ta zgoda pomiędzy rozstającymi się małżonkami, to być może te straty są mniejsze. Natomiast niezależnie od tego, czy na ile ten ładunek emocjonalny jest silny przy rozstaniu, na ile ludzie, czy w ogóle rozmawiają ze sobą, w postępowaniu mediacyjnym i mediacja daje im możliwość wyjść z tego z mniejszymi stratami emocjonalnymi. Dlatego, że jest to, nawet jeśli im się wydaje, że bardzo nie lubią siebie, nie chcą siebie oglądać, nie chcą ze sobą rozmawiać, to mają szansę jednak usiąść przy tym jednym stole, gdzie mediator zarządza tym oczywiście postępowaniem, tym spotkaniem, i skupiamy się na bardzo konkretnych tematach. Czyli właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, ustalamy te punkt po punkcie, to co ma związek z rozwodem. Jeśli udaje im się to wszystko poustalać, to podpisujemy to porozumienie. Na pewno inaczej to wygląda w sądzie, inaczej to wygląda w mediacji. No tutaj nawet jeśli się wykłócą, to jest to ich porozumienie, ich rozwiązanie. Oni szukają tego rozwiązania, są też po to, taki jest cel tego postępowania. Mają tego świadomość, że mają to wypracować. Oni, nie mediator. Mediator pomaga, wspiera, żeby jednak szli w tą stronę porozumienia. Pomaga im sformułować, zbudować to porozumienie. Natomiast to jest ich rozwiązania. To są ich rozwiązania i to jest ich porozumienie, ich rozstrzygnięcie sprawy. I kiedy takie porozumienie jest zbudowane z protokołem mediatora, idzie oczywiście do sądu. Jeśli to jest sprawa, bo mogą w dwóch sytuacjach zwrócić się do mediatora i zanim jeszcze sprawa trafi do sądu. I kiedy jest z sądu kierowana przez sędziego, czyli w dwóch sytuacjach. Jeśli jest to sprawa przedsądowa, dopinają do tego pozew rozwodowy ewentualnie i zamyka się przeważnie na jednej rozprawie.
Przed nami prawdopodobnie zmiany w prawie, jeśli chodzi o orzekanie rozwodów, ale o tym, jak będą te zmiany, to porozmawiamy wówczas, kiedy są te zmiany. Mediacja jest w kodeksie rodzinnym, cywilnym, jako ta forma alternatywna rozwiązywania sporu?
Jest w każdym. Ta możliwość rozwiązywania sporu jest bardzo skuteczna. Możliwość rozwiązywania sporu przy dobrowolnym uczestnictwie, bo my nie zmuszamy. Oczywiście mediator nie ma takich narzędzi, żeby przymusić i to nie w jego interesie jest, żeby ludzie usiedli, tylko w ich interesie. Czyli musi być dobra wola, musi być zgoda na udział w postępowaniu mediacyjnym. Jest w każdym kontekście, zawsze można z tego skorzystać. Jest w kodeksie karnym, jest w kodeksie cywilnym, rodzinnym, jak najbardziej.
Ja wybrałam nie bez kozery te mediacje rodzinne akurat w grudniu, dlatego że też mediatorzy prowadzili przez wiele lat taką akcję Pogódźmy się na święta. I myślę, że hasło tej akcji bardzo trafne nawet teraz i dzisiaj również pasuje do tego, że w tych trudnych czasach, w tych no, bardzo bolesnych dla nas czasach, każdy z nas chciałby, żeby wróciła taka normalność, która już tak doprawdy nie wiemy, jak wygląda ta normalność. No ale tęsknimy za nią bardzo. A konflikty i spory wyolbrzymiamy i narastają do potężnych rozmiarów i czasami dochodzimy do tak zwanej ściany. I dlatego właśnie chciałam o tych sytuacjach rodzinnych bardziej dzisiaj porozmawiać i tej alternatywnej formie rozwiązywania sporów. Pani sędzio, czy pani na sali sądowej może zapytać, czy państwo próbowali się porozumieć, czy od razu trzeba przechodzić do rozpatrywania pozwu?
Obowiązkiem stron przed złożeniem pozwu jest informacja, że nie doszło do mediacyjnego rozwiązania, prawda, problemu.
I w związku... Czyli muszą taką próbę podjąć.
Tak, muszą i będzie to zresztą uregulowane to w nowych przepisach dotyczących
obowiązków. Czekamy.
Czekamy na te zmiany przepisów, ale jak pani powiedziała, będziemy rozmawiać o nich.
Jak się doczekamy.
Jak one wejdą w życie, natomiast no, będzie to proces bardziej wydłużony i bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to uważam, że spory nie muszą się kończyć w sądzie. Można spróbować mediacji. Przede wszystkim zachęcam wszystkich państwa do spotkań informacyjnych. Sędzia przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy informuje, że strony mogą skorzystać ze spotkania informacyjnego przed profesjonalnym mediatorem w pokoju mediatorów, który się znajduje tuż obok sal rozpraw. Czyli w każdej przerwie, na każdym etapie sędzia kieruje sprawę na spotkanie informacyjne. Szanowni Państwo, warto skorzystać z tych spotkań informacyjnych, bowiem przede wszystkim no, one są bezpłatne, nie ukrywajmy. Także każdy leczy się z groszem, w związku z tym te spotkania są bezpłatne i przy użyciu profesjonalnego mediatora i takie spotkanie wspierają komunikację między stronami, obniżają te napięcia i pomagają w osiągnięciu porozumienia. W spotkaniach informacyjnych strony uzyskują informacje, co to jest mediacja, jak ona przebiega i są pouczani po prostu przez mediatora. I niejednokrotnie po takim spotkaniu informacyjnym strony wyrażają zgodę na skierowanie do mediacji.
Bo to nie jest jeszcze skierowanie do mediacji, to
nie spotkanie
informacyjne.
To jest tylko spotkanie i obowiązkowe. Strony nie mogą odmówić. Natomiast jeśli chodzi, jeżeli podejmą taką decyzję, wówczas sąd kieruje do mediacji sprawę i strony wtedy muszą wyrazić zgodę na mediację, bowiem to jest dobrowolne, poufne i
no
musi
nic
być...
wbrew, prawda?
Ale to dobra chęć i wola obu stron. Oni wiedzą, o co chodzi. Te napięcia opadają, tak jak pani mówiła. Przychodzą na sali zupełnie inaczej nastawieni do problemów dzieci, alimentów, władz rodzicielskiej, nawet jeżeli nie dojdzie nawet do pogodzenia, bo nie zawsze strony chcą pogodzić się. Są zdecydowane...
A czasami dochodzi?
Czasami dochodzi. Czasami dochodzi, ale przeważnie ta decyzja jest taka przemyślana, bo pytamy o to. Natomiast inne kwestie, bo tutaj najważniejsze dla nas jest dobro dziecka małoletniego czy dzieci. Tutaj uregulowanie tych kwestii jest istotne dla stron i dla dzieci, bo one na tym bardzo, bardzo zyskują. A pomoc mediatorów w obecnej sytuacji i w obecnej w ogóle jest niezbędna i bardzo, bardzo potrzebna ludziom.
Czyli pani sędzio, jeżeli pani dostaje taki pozew, to w tym rozwodowy, to w tym pozwie musi być ta informacja, tak, że strony nie doszły do porozumienia,
tak,
ze sobą, próbowały
formalny
mediacji.
Że wykorzystały tą możliwość.
Że wykorzystały taką formę i nie doszło, bo to jest wymóg formalny takiego pozwu.
A jeżeli tego nie będzie w pozwie?
No to wtedy należy to uzupełnić. Sąd wzywa do uzupełnienia poprzez, prawda, spotkanie mediacyjne.
Informacyjne. I warto z takiego spotkania skorzystać, bo tak jak pani sędzia tu mówiła, ono nic nie kosztuje. No trochę czasu naszego, ale to ile tego czasu? Chwila pewnie, którą po prostu możemy poświęcić na to, żeby usłyszeć, że ten rozwód nie musi nas kosztować aż tak wiele. Nie musimy się, no właśnie, szarpać sami ze sobą. Z racji tego, że przed nami święta, a chociażby taka sytuacja jak to, z kim dziecko spędza święta, to też można ustalić w mediacji, decydując się na rozwód, czyli to całkowite rozstanie. Dlaczego warto przy właśnie mediatorze ustalić takie rzeczy jak kontakty z dzieckiem, podział majątku? Może najpierw zacznijmy od tych dzieci. Jak mają wyglądać alimenty, bo o alimentach sąd musi orzec przy rozwodzie.
Jeśli jest to sprawa rozwodowa albo przedrozwodowa, to jest to oczywiste, że ludzie nad tym tematem pochylają się i dyskutują, bo to jest niezwykle ważne. Kwota alimentacyjna, od kiedy mają być płacone te alimenty, kontakty, jak mają wyglądać kontakty w tygodniu, w święta, w weekendy, wakacje i to wszystko inne.
No tak,
wszystko
z 17 powodów do konfliktu wymieniłyśmy właśnie przed chwilą.
I siadają, dyskutują, wspólnie wypracowują to porozumienie, dlatego że oni znają potrzeby i dziecka, i własne. To nie chodzi o to, że najłatwiej pójść do sądu i udowadniać naturalnie swoje racje, skupiając się na swoich racjach, bez wysłuchania tych racji drugiej strony, bo moje są najważniejsze, i walczyć. No można pójść do sądu zawsze. Natomiast tutaj przede wszystkim skupiamy się też, tak jak pani sędzia powiedziała, że niezwykle ważne są potrzeby dziecka. Też się skupiamy na potrzebach dziecka. Ale kto jest ekspertem od dzieci? Ludzi, tak?
Czy przy okazji
małżeńskich czy partnerskich? To oni są ekspertami. Oni znają swoje pod swoje potrzeby i z potrzeby dzieci. I tutaj wypracowują to najlepsze dla siebie porozumienie takie.
Pani sędzio, ale czy rodzice rzeczywiście w momencie, kiedy w zasadzie jest konflikt między dwiema osobami dorosłymi, pamiętają, że jeszcze gdzieś tam są te dzieci? Czy czasami zacietrzewiają się w ten sposób, że musi wygrać jeden i koniec? Albo udowodnić coś drugiemu i koniec? A to, co z dziećmi i dobro dziecka, to w zasadzie już tylko sąd jest od tego.
Uważam, że dziecko jest kartą przetargową niejednokrotnie dla małżonków. Oni rozgrywają swoje osobiste emocje, przekładają ciężar na dziecko i dochodzi tutaj do takiego przetasowania, że dziecko jest szarpane. Te wnioski o zabezpieczenie, ustalenie kontaktów, to na tej zasadzie, że strony chcą wygrać, każda ze stron, a to należy spojrzeć na dobro małoletniego dziecka tam, gdzie będzie mu najlepiej. Zarówno dziecko potrzebuje i ojca, i matki, bezwzględnie. Natomiast żeby rodzice na to spojrzeli obiektywnie, a nie na swoje własne jakieś zacietrzewienie, ewentualnie przekładali winę na drugą osobę, potrzebny właśnie tutaj jest mediator, żeby im uświadomił. Przez cały czas sąd, to jest bezwzględna przesłanka. Sąd nie udzieli rozwodu, jeżeli na skutek rozwodu ucierpi dobro małoletniego dziecka. Ale w tym procesie po prostu dziecko zostaje w tle. Natomiast mediator uświadamia, że dobre relacje z dzieckiem, kontakty czy ułożenie na utrzymanie, to jest tylko i wyłącznie dla dobra dziecka i również dla nich, bo te emocje, które są, wyciszają się, zaczynają patrzeć na to dziecko, nie jako na kartę przetargową, tylko to, że po rozwodzie nadal zostają matką i ojcem i nadal należy to regulować dla dobra dziecka, dla dobra.
Czy w sądzie jest czas na to, żeby te potrzeby tak dobrze i dogłębnie poznać w tle, mając ten konflikt, albo odwrotnie, na pierwszym planie mając konflikt, czyli rozwód, a w tle dopiero dziecko?
To w zależności od tego, czy strony wnoszą bez orzekania o winie stron. Wtedy się skupiamy na pozostałych elementach. Jeżeli strony dążą do ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, wówczas prowadzone jest postępowanie w tym kierunku. To zależy tylko od stron, który punkt dla nich jest sporny i dlatego też ten sporny punkt, bo pozostałe to sąd rozstrzygnie. Natomiast w tym, bo do tego jest potrzebna pomoc mediatora, żeby oni uświadomili, bo tak dużo jest problemów z kontaktami przede wszystkim, nie z alimentami. Jak sąd bada sytuację majątkową i jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, to sąd ustala, prawda, tę wysokość alimentów.
Natomiast na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia i dokumentów, i prawda?
Sytuacja materialna, majątkowa stron, ich możliwości zarobkowe i stąd sąd ustala. Natomiast w przedmiocie kontaktów miejsce, czy w obecności matki, czy w miejscu, poza miejscem zamieszkania. Często dochodzi do takich, że w placówkach, różnego rodzaju instytucjach, pod nadzorem kuratora, bo tu jest największy spór, kiedy ojciec czy matka spotka się z tym dzieckiem i w jakich okolicznościach. Obawiają się o zdrowie, o życie tego dziecka, obawiają się o prawidłowość przebiegu tych kontaktów. Także to jest bardzo, bardzo poważna sprawa dla stron dzieci.
Czy jeżeli jedna ze stron chce rozwodu z orzekaniem o winie drugiej strony, to mediacja też jest tutaj zasadna?
Takich mediacji jest bardzo wiele. Pani sędzia ma tutaj duże doświadczenie w skierowaniu takich wydawaniu takich postanowień i kierowaniu do mediacji. Jak najbardziej, bo to jest w sądzie. Ja nie skupiam się w postępowaniu medycyjnym na tym, co jest w sądzie. Jakie są dowody w sądzie? Akurat jeżeli chodzi o rozwód. Dla mnie istotna jest obecność tych ludzi i mam świadomość tego, że tam jest zapisane, że z orzekaniem o winie idą. I oni też mogą podnosić na początku postępowania mediacyjnego, że tutaj w ogóle tego nie odchodzimy. Natomiast jako mediator zapominam o tym punkcie. On nie jest dla mnie istotny. Przenosimy ciężar dyskusji na zupełnie coś innego. My skupiamy się jednak na dzieciach. Mówimy i przekazujemy też, dyskutujemy z ludźmi ludzkim językiem, ludzkim. Dyskutujemy o...
Bez żargonu prawniczego, tak? Bo to też jest istotne.
Tak, o rodzicielstwie przede wszystkim, o tym, że oni zachować mają tą relację rodzicielską z uwagi na dwoje, troje dzieci, które mają. Te dzieci są małe, niezależnie od czegokolwiek, nawet jeśli siebie bardzo nie lubią i tutaj chcą orzekać o winie i wojnę tą toczyć, no to jednak zaczynamy pracować nad tym, nad alimentami. Jeśli nie ma zabezpieczenia, to pracujemy tutaj, żeby wypracować te alimenty, jednak zaznaczyć tą datę, od której, żeby jak najszybciej były wypłacone. Mamy różne sytuacje życiowe. Natomiast ta relacja rodzicielska i zbudowanie tej relacji rodzicielskiej, przeniesienie ciężaru dyskusji na tą relację rodzicielską jest niezwykle ważna. I tak jak powołam się tutaj na jedną z ostatnich spraw, to poustalali kolejno wszystko alimenty, zatem mamy ustalone alimenty, mamy kontakty ustalone, mamy miejsce zamieszkania, co było też dyskusyjne na przykład. Też tam jeszcze władza rodzicielska ustalona, uzgodniona oczywiście, bo te wszystkie zapisy idą do przeniesienia do wyroku, ale to już zależy od sędziego, bo to musi być wszystko zgodne z prawem. I pozostała nam wina, gdzie było przez trzy miesiące, bo to była długa mediacja, dyskutowali i jedna ze stron cały czas podnosiła, że w ogóle nie ma o czym mówić. Nie ma tematu. Dobrze, nie ma tematu, o tym nie rozmawiamy. I na koniec przestało to mieć jakąkolwiek istotność. Zwłaszcza, że kiedy zrozumieli, że macie państwo szansę nie utknąć w sądzie na długo, bo ja tego nie wiem, ile to będzie trwało, rok, dwa, być może trzy, bo jeśli tutaj są dzieci, to wszystko trzeba dopracować, a strony wrócą do tych samych propozycji, które były na początku, czyli są w pozwie, bo zwłaszcza kiedy są pełnomocnicy, to jest to oczywiste, zrozumiałe. Natomiast kiedy przeszliście już taką drogę, pozostaje wam ten punkt, no dobrze, w takim razie pani mediator, bez orzekania o winie, bo to już nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, wypracowaliśmy
dobre... Wszystko, co istotne, zostało wypracowane na początku, wypracowane. A to, co na początku wydawało się istotą, straciło tak. zupełnie
Zwłaszcza,
znaczenie.
Zwłaszcza, że są w dobrym porozumieniu jako rodzice, że zaczęli ze sobą normalnie, oczywiście prawidłowo rozmawiać, porozumiewać się, przekazywać, spotykać, przekazywać dzieci i te kontakty są prawidłowo realizowane. Czyli no jest szansa na to. Natomiast to ciężar dyskusji jest zupełnie na coś innego przeniesiony, nie na wojnę, na porozumienie.
Chciałam tutaj dodać i zauważyć, tak jak pani mediator słusznie podniosła, generalnie to sąd decyduje ostatecznie o winie. Natomiast bardzo często z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku żądania orzeczenia rozwodu z winy po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego wnoszą bez orzekania o winie. To jest bardzo korzystne dla stron i myślę, że taki jest efekt mediacji, za co my jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to jednak usprawnia bardzo pracę sądu.
Normalność, czas. Takie słowo pojawia się tutaj w naszej rozmowie co jakiś czas, normalność. Wróćmy kiedyś do tej normalności. To teraz może kilka takich prawniczych jednak rzeczy. Mediacja przed rozwodem. Po prostu przychodzimy z ulicy i idziemy sobie do mediatora, bądź go wybieramy z listy mediatorów, która jest dostępna również na stronach sądu. Dyskutujemy, zawieramy wszystkie porozumienia, które zawrzeć powinniśmy, podpisujemy ugodę. Ale zanim podpiszemy ugodę, to jest jeszcze druga droga. Drugą drogą jest pozew trafia do sądu i pani sędzia dochodzi do wniosku, że jednak trudno będzie tutaj uzgodnić, co te strony tak naprawdę chcą. To może jednak spróbujemy mediacji, zaoszczędzimy czasu i nerwów sobie i stronom i do mediacji kierujemy. Może tak być?
Każda sprawa generalnie nadaje się do mediacji. Są wyjątkowe dotyczące ustalenia pewnych stanów prawnych, ale w większości sprawy należy kierować do mediacji. Jest ugoda mediacyjna, jak mówiliśmy, z tym, że to strony wnioskują o zatwierdzenie ugody mediacyjnej i wówczas sąd tłumaczy postępowanie, ale przed zatwierdzeniem ugody mediacyjnej sąd sprawdza ugodę, czy kwalifikuje się do zatwierdzenia, albowiem taka ugoda mediacyjna nie może prowadzić do obejścia prawa, naruszenia prawa albo zasad współżycia społecznego. Większość ugody nadają się do zatwierdzenia i są to dobre ugody, które są sporządzane przez mediatorów i w przypadku, gdy sąd tak stwierdza, zatwierdza ugodę mediacyjną. Taka ugoda mediacyjna, która jest, podlega wykonaniu tak jak wyrok sądu. Także strony mogą być pewne, że ma moc orzeczenia sądowego. To nie jest ugoda przedsądowa, czy ma tytuł wykonawczy, nadaje się do wykonania i jest realizowana, także obawy stron nie powinny być żadne. Chciałam jeszcze powiedzieć, taka korzyść, która wynika z zawierania ugód mediacyjnych przed skierowaniem sprawy na pierwszą sprawę sądową.
Przed,
jeszcze strony, jak zawrą ugody, sąd zwraca całą opłatę. Czy to stosunkowo, czy stałą. W sprawach rozwodowych to jest kwota 600 zł, natomiast w sprawach gospodarczych innych to są znaczne wartości, które sąd zwraca z uwagi na zawarcie ugody mediacyjnej. To jest też również dla stron bardzo korzystne.
Panie sędzio, a czy może sędzia nie zatwierdzić takiej ugody?
Może, powiedziałam, że może, nie wszystkie ugody zatwierdzamy, jeżeli ona jest sprzeczna, jak powiedziałam, z zasadami współżycia, czy ewentualnie narusza przepisy prawa, bo od tego jest sąd, żeby kontrolował te ugody i może nie zatwierdzić. Także jest procent ugód, które nie są zatwierdzane. Wówczas sąd podejmuje decyzję.
A na jakim etapie sędzia kieruje sprawę do mediacji?
Sędzia kieruje do mediacji, uważam, na każdym etapie, ale wstępnie kieruje mediację przed pierwszym terminem, żeby tego konfliktu nie zaostrzać, a wręcz wygaszać, żeby opracować stanowiska uzgodnione. Także jeżeli jest 2-3 razy nawet można kierować do mediacji.
W ciągu jednego postępowania?
Tak. I jeżeli sąd widzi lub sąd z urzędu zawiesza postępowanie, jeżeli widzi, że jest szansa i druga strona mówi, że po prostu kocha małżonka i chce z nim być i żyć, kwestia czasu. Także na każdym etapie można prowadzić postępowanie mediacyjne i niejednokrotnie strony godzą się i dochodzą do układu.
Ale można też na każdym etapie wrócić, tak, z mediacji, to znaczy przerwać ją.
To znaczy skierowanie do mediacji nie oznacza, że sąd nie będzie prowadził dalej postępowania. Po powrocie do mediacji jest prowadzone postępowanie dowodowe i przeprowadzany cały proces, który kończy się po prostu wyrokiem. Oczywiście, że strony ustalą pewne elementy zawarte.
A czyli mogą częściowo tylko po prostu.
Bo mówię, że nie zawsze mediator doprowadzi do tego, że się pogodzą. Nie. orzeczenie rozwodu, z czyjej winy, czy bez orzekania, to już zajmuje się ewentualnie sąd. Natomiast pozostałe elementy są już uzgodnione. Także sąd wtedy wydaje wyrok.
Czyli,
ale na rozwodzie nie zatwierdzą ugody mediacyjne, bo ustala. Mhm.
Tak, rozwód musi być orzeczony przez sąd, tak. Bo tutaj strony nie mogą sobie umówić się, że tego dnia nie są już małżeństwa, prawda?
Tak, jak zawarły związek małżeński, tak musiała. Poza tym mówię o sprawach o zapłatę, o sprawach frankowych. Też dochodzi do ugód mediacyjnych.
O, tak, ponoć nic tak nie łączy jak wspólny kredyt.
I pieniądze.
Tak, i pieniądze. To warto te pieniądze może rzeczywiście u mediatora podzielić. A podzielić można u mediatora?
Można. Pani mediator prowadzi postępowanie.
Podzielić pieniądze można jak najbardziej. Wszystkie sprawy finansowe można regulować u mediatora. Musi być wola stron przede wszystkim, tak? Czyli potrzebna, niezbędna jest deklaracja, że wyrażamy na to zgodę, tak? Wyrażamy zgodę na udział w takim polubownym postępowaniu. Bez tej zgody nie rozpoczniemy postępowania mediacyjnego, bo jeśli nie chcą się dogadać, to nie ma o czym mówić, tak? Natomiast kwestia nie chcą się dogadać, a nie wyrażam zgody, też jest zupełnie czym innym, bo mogą nie chcieć się dogadać, niekoniecznie dogadać się na początku. Natomiast jeśli już wyrażam zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym, to znaczy, że jest szansa na to, że wypracujemy to wspólne porozumienie.
Jak wygląda mediacja? Czy może być na przykład mediacja online albo jedna strona z mediatorem, druga gdzieś za pomocą innych środków?
Bardzo częsty środek prowadzenia mediacji. Komunikatory na dzisiaj. Wcześniej też prowadziliśmy takie mediacje. No, ludzie są z różnych stron świata, tak, w różnych miejscach. No, trudno, żeby przedsiębiorców ściągać na jedno posiedzenie gdzieś, gdzie oni są naprawdę bardzo daleko od siebie. Natomiast siadają na ekranach, siebie widzą oczywiście. Mediator prowadzi i zarządza tym postępowaniem, jak najbardziej dochodzą do porozumienia. W postępowaniach gospodarczych bardzo często sięgamy po to. Natomiast coraz częściej jest to wykorzystywane również w postępowaniach rodzinnych. No, zwłaszcza na dzisiaj. Jeden rodzic jest po drugiej stronie gdzieś tam w innym kraju i trzeba wypracować pewne rzeczy, wypracować kontakty, wypracować alimenty, wypracować wszystko.
Pani mediator, to jeszcze zapytam. A jeżeli jedna strona chce mediacji, a ale nie chce rozmawiać z drugą stroną. Dobra, zgadzam się na mediację, ale nie będę rozmawiać. Na pewno nie. Proszę, niech tam pani to załatwi.
Nie chcę rozmawiać, natomiast mediator w takich sytuacjach jest pośrednikiem.
Jest.
Tak, i analizujemy różne propozycje.
Nie muszą się spotkać przy jednym stole.
Nie muszą. Wypracowują stanowiska, mają swoje, wypracowują swoje propozycje, dyskutują te wzajemnie propozycje. Jak najbardziej mediator jest takim pośrednikiem, analizującym te propozycje. I dochodzą do porozumienia. Nikt tego, mogą z tego korzystać.
Może być tak.
Natomiast niezwykle ważną rzeczą jest również temat bardzo ważny, bo rozstania partnerów na dzisiaj i dzieci, kredyty, podział majątku.
Nie ma sądu i rozwodu.
Nie ma rozwodu, natomiast są dzieci, jest wspólny majątek tak zwany, który gdzieś tam wypracowali razem.
I pretensje wspólne też pewnie.
No, jest to normalna mediacja rodzinna, tak? I w taki sposób ją prowadzimy, niczym innym się nie różni. No tyle, że
i też kończy się taką ugodą?
Każde postępowanie mediacyjne kończy się ugodą albo brakiem porozumienia, tak? Protokołem mediatora, gdzie mediator wpisuje, że nie doszło do porozumienia.
I taką ugodę też w sądzie zatwierdzamy?
Tak. Zatwierdzamy taką ugodę, bo oni mają do ustalenia i kontakty, i alimenty,
i miejsce
zamieszkania, i również podział majątku, jak najbardziej. Spisują porozumienie mediacyjne dotyczące uzgodnień w przedmiocie majątku wspólnego i tyle. Idzie to do zatwierdzenia.
Jeszcze w wykazie, gdzie mediacja rodzinna może być sukcesem stosowana, znalazłam taki konflikty międzypokoleniowe. To znaczy, kto się ze sobą kłóci i o co? Bo pewnie ma pani praktykę w tych konfliktach międzypokoleniowych również.
Ja myślę, że jakbyśmy się zastanowili, to każdy z nas ma gdzieś tam jakąś praktykę w tym życiu, zwłaszcza, że żyjemy troszeczkę na tym świecie.
To
te konflikty pokoleniowe, to można opowieści pisać o nich.
Ale dlaczego trzeba je w mediacji rozwiązywać?
No niektóre już dotykają takiej eskalacji tej konfliktu, że ludzie mają prawo do poszukiwania innego rozwiązania. sięgnąć po pomoc mediatora. Czyli siadają i dyskutują, czy są to nastolatkowie po drugiej stronie, ze swoimi dziećmi rozmawiają, wypracowują porozumienia i tych porozumień wiem, że się trzymają.
No nie musi być zatwierdzona przez sąd,
nie,
prawda?
No, taka mediacja nikomu nie zależy na zatwierdzeniu przez sąd. Raczej rodzicom zależy na tym, żeby dziecko do sądu nie trafiło z czymś, z jakimiś historiami własnymi. I natomiast
czyli zamiast do psychologa, do mediatora? To nie zamiast, a
jedno
obok.
Drugiego nie wyklucza jak najbardziej, bo mediator oczywiście bezpośrednio. Ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby powiedzieć, no szanowni państwo, ale tutaj to może być do psychologa, czy jeszcze. Natomiast w trakcie rozmowy to wychodzi, że być może warto, żebyście się państwo zastanowili, bo decyzja należy zawsze do was. To nie dlatego, że mediator coś sugeruje i żebyście nie zrozumieli tego tak, że mediator powiedział. Nie. Natomiast rozważcie to, czy nie warto być może z tego skorzystać, bo tu wypracowujemy rozwiązania, tak? Na daną sytuację. Natomiast w procesie psycholog pracuje nad zupełnie innymi
nad przyczynami, prawda?
I nad tym, co jest w nas, tak? W człowieku i być może tam to jest zupełnie inny sposób pracy.
Mediator nie staje po żadnej ze stron, prawda?
Żadnej. Jest neutralny, jest pośrodku i zachowuje tą neutralność i bezstronność przez całe postępowanie. To nie w moim interesie jest jako mediatora, nawet jeśli czasami się zderzamy z takimi sytuacjami. A pani mediator, to pani to pewnie po drugiej stronie, tak? To, no pani tutaj analizuje zamiast, takie nie moje rozwiązania, a jego rozwiązania, tak? W tym momencie więc trzeba wytłumaczyć i dojaśnić, że to nie są moje rozwiązania, a ja mam obowiązek.
Ale
tak?
Pani widzi, że jedna ze stron jest wyraźnie słabsza i ta ugoda godzi w jej interesy. To pani sędzia jest od tego.
Jeśli zderzamy się z taką sytuacją, to nie podpisują ugody. Nie ma takiej możliwości, bo jest być może więcej rozmów z tą słabszą stroną. Jest być może również sugestia, że warto poprosić, nawet jeśli sprawa jest w sądzie, o pełnomocnika z urzędu, który wesprze, żeby ta równowaga była zachowana. Jak najbardziej. To jest podstawowa, bazowa zasada. Równowaga stron. I jeśli mamy z czymś takim do czynienia, również mediator ma prawo zaproponować indywidualne rozmowy, odejść od rozmów wspólnych i wtedy być może no, sprawdzić te możliwości porozumienia.
Bo może być taka sytuacja, może że jedna być, ze stron jest bardziej uległa, a druga mocna
może być, możemy również z przemocowym zastraszeniem mieć, z taką uległością dotykającą zastraszenia, tak?
I wtedy taka ugoda nie będzie zatwierdzona. Pani to
ale
wyłapie, pani sędzio?
Nie będzie,
nie będzie takiej ugody.
Tak. Nie będzie spisana, bo rzeczywiście wtedy nie ma możliwości, bo nie ma możliwości w ogóle trwałości tego porozumienia.
Jeszcze jednej ważnej rzeczy
zasada współżycia naruszona.
Jeszcze jednej rzeczy ważnej chcę dotknąć, ale bardzo mało czasu nam zostało, więc bardzo proszę tak ściśle. Chodzi mi o to, że na mediację idziemy po to, żeby poznać słabości. Nie mówię, że tak jest. Tylko czy nie jest tak?
Jest.
Drugiej strony i wykorzystać to w sądzie.
Ale jest i to mamy z tym do czynienia, tylko że przy skutecznej mediacji ludzie o tym zapominają. Bo tak naprawdę w mediacji wychodzą i nasze słabości. Więc to nie jest takie, że skupiamy się wtedy na poznawaniu słabości czy stanowisk. My cały czas przypominamy
to też jest od tego
o
poufności. Mediator, tak?
O poufności.
Poufności.
Nie wykorzystacie tego, bo sędzia naprzeciwko jest doświadczonym zawodowo, profesjonalistą. Analistą i wie, kiedy to jest wykorzystane, a kiedy nie i co chcecie wykorzystać. Nikt się z was nie powoła na to, że w mediacji ktoś coś powiedział. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeśli widzimy już taką rzeczywiście grę, zwłaszcza w gospodarczych, musimy być bardziej czujni tutaj i uważni, to wprowadzamy element rozmów indywidualnych z pełnomocnikami przede wszystkim, nazywając rzeczy po imieniu.
Generalnie to ludzie w mediacji uczą się rozmawiać ze sobą. Otwierają się i poznają problemy swoje osobiste, które jednokrotnie w domu nie są w stanie przekazać. Mijają się obok siebie, problemy narastają i druga strona chce wiedzieć, czego oczekuje i jakie ma żądania. I to właśnie jest zaletą mediacji. A poza tym, no, dzięki mediacji ulatują problemy. Dzięki mediacji są one rozwiązywane. I to Z całego serca życzymy wszystkim słuchaczom.
Jeszcze jedno zdanie. Jeszcze, dosłownie, tak? Jedno, proszę. Zdanie. Pani redaktor, ja chciałam podziękować wszystkim pełnomocnikom, zwłaszcza z ostatnich moich mediacji. Są to z cudowną wiedzą ludzie, współpracujący w dochodzeniu do porozumienia, wspierający to porozumienie i faktycznie...
Tak, wiedza o mediacjach coraz szersza.
Szersza.
I świadomość wśród wszystkich stron, i stron procesu, pełnomocników, tak, i ludzi.
No to jakiś sukces ogłosimy nawet na zakończenie tego programu.
I dalej idźmy tą drogą.
Po tylu latach mówienia o tym, że mediacja to jednak bardzo mały ułamek, a tyle korzyści. Dziękuję serdecznie. Moimi państwa gośćmi były panie mediator Halina Borys-Pakieła i sędzia Irena Opolska. Dziękuję paniom bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
I to zostawiamy państwa właśnie z takim przesłaniem. Pogódźmy się na święta.
Zdrowych i pogodnych świąt.
I pogódźmy się.
Pojednania.
Pogódźmy się na święta w tych, dziękujemy, trudnych czasach. A w Polskim Radiu Białystok, proszę państwa, zanim święta, to jeszcze popołudnie z Polskim Radiem Białystok Marcin Kozłowski i wiele ważnych tematów, które mamy dla państwa.